no albo używasz, albo znajdujesz się po tej stronie krzywej, która nie zostaje na rynku pracy.
Ale jeżeli jest skończona ilość projektów i ty chcesz zrobić to taniej, to moim zdaniem pierwsze, co zaczniesz ciąć, to etapy.
Przechodzimy od nie będzie potrzeba programistów, bo wprowadzamy AI, a za chwilę potrzebujemy więcej programistów, bo wprowadzamy AI.
Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Iconic. Witam się z Wami ja, Grzegorz Sobutka.
Ja, Kamil Staruch. I ja, Michał Gąbrowski.
Tak, to jest nasz pierwszy ikoniczny gość. I Kamil nam powie, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.
To jest ten już zapowiadany od jakiegoś czasu rozpoczęcie cyklu, które zawody ubijamy AI-em.
Tak. I żeby było jasne, my się nie przedstawiamy bardziej niż imię i nazwisko. I to jest normalne. W czasie tego odcinka dowiecie się, kim jest Michał.
Tak.
Jest tak, że przychodził po prostu na spacerze i stwierdziliśmy, hej, chodź tutaj, nagramy coś.
Trochę tak było.
Z Michałem się trochę znamy, więc co prawda musiał przyjechać, ale z Michałem się trochę znamy i pomyśleliśmy, że będzie doskonałym
aperitifem.
Towarzyszem rozmowy na temat, do tego tematu, o którym chcielibyśmy porozmawiać.
No to zacznijmy od tego, Michał. Czym się zajmujesz?
Zajmuję się głównie testowaniem oprogramowania, ale jest to dosyć niszowe zajęcie, więc powiedzmy, że jestem gdzieś pomiędzy programistą a testerem, a menadżerem w branży IT. Zajmuję się tym od przeszło 10 lat i od tych 10 lat współtworzę oprogramowanie. Tym się zajmuję.
Czyli w zasadzie, jakkolwiek nie zabrzmi to jak wypowiedź o dinozaurze, jesteś sprzed ery AI.
Definitywnie. Ale Wikipedia już była.
Tak, internet i interia.
Ale dyskietki.
Ale dyskietek już nie było.
Tak. No dobrze, no to jak rozumiem, bo tam napomknąłeś, że jesteś menedżerem, czyli masz jakiś zespół pod sobą. I teraz moje pierwsze pytanie, jak ty widzisz w erze AI swój zespół, czy to się zmieni na zasadzie będzie mniej tych juniorów i zastąpi ich AI, czy jednak są tak mocno osadzeni i tak niezbędni, że są nie do ruszenia i zostanie tak, jak jest w twojej branży przynajmniej?
So, pytanie jest chyba troszeczkę za złożone, ja bym je podzielił.
Odpowiadaj jak masz ochotę.
To, na które mogę komfortowo odpowiedzieć, to jaki wpływ będzie miało AI na pracę takiego programisty, niezależnie od doświadczenia. No i tutaj do podobnych wniosków doszliście już w poprzednich odcinkach. No albo używasz, albo znajdujesz się po tej stronie krzywej, która nie zostaje na rynku pracy. To oczywiście może zająć lata, zanim ci ludzie faktycznie stracą angaż, zanim przestaną być konkurencyjni. Będą firmy, bo też duże korporacje i projekty w nich rządzą się swoimi prawami. Jest tam pewnego rodzaju wyporność też na wprowadzanie modeli, chociaż mniejsza niż się spodziewałem. Aktualnie pracuję dla bardzo dużego banku i tam już jest Copilot od ponad 2 lat. Nie tylko jest Copilot, jest wprowadzany jako taki KPI rozwojowy, nie? Pracownicy muszą używać, no? Żeby nie, jakby wprowadzenie Copilot to jest AI od Microsoftu, wspomagające Office 365.
Już chciałem się upewnić.
Carry on. Dobra, gdzie byłem? Duże korporacje jakby rządzą się swoimi prawami i
jest pewnego rodzaju wyporność, jakby na korzystanie z dużych modeli językowych i takich narzędzi, ale one się pojawiają. Szybciej niż się spodziewałem, znacznie szybciej niż się spodziewałem. 3 lata temu robiłem taką zupełnie amatorską predykcję, że to jeszcze 5 lat, zanim w ogóle coś się pojawi. I od 2 lat korzystam już po stronie tych środowisk klienckich. No i teraz tak. Jeżeli chodzi stricte jakby o użycie tego AI w takiej codziennej pracy programistów i osób związanych z wytwarzaniem oprogramowania, no to są to jakby trochę 2 ścieżki i obie mieszczą się w... na gruncie teoretycznym to się nazywa trójkąt jakości, czy żelazny trójkąt projektu, chyba według z taką nomenklaturą Microsoft do tego podchodził. W tym trójkącie masz jakby 3 zmienne. Jest czas, dostępność zasobów, w tym na przykład pracy ludzkiej i zakres pracy. I ten trójkąt z tymi 3 zmiennymi w samym środku ma jakość. Wartości, które dodajesz tym zmiennym, definiują ci, na jaką jakość możesz sobie pozwolić. Czyli jeśli byłbyś w takiej sytuacji, że zakres jest z góry znany i niezmieniony, bo projekt musi się wydarzyć w takiej formie, i czas też jest znany i niezmieniony, to zgodnie z tą modelową teorią, jeśli dorzucisz kolejne 8 kobiet, to urodzicie dziecko w miesiąc.
Tak. To
jest jakby oczywiście tylko modelowe, ale jest w tym dużo prawdy. Akurat nie z tymi kobietami i dziećmi, ale jest w tym dużo prawdy.
Bo akurat w tym układzie, o którym mówisz, możesz wpływać tylko na ten bok tego trójkąta, prawda? W sensie możesz tylko wyłącznie dołożyć programistów.
Tak. I co do zasady jakby zwiększanie tych liczb w tych 3 zmiennych. Zasoby, czas, no i zakres akurat to raczej zmniejszanie, tak? Mhm. Taki trend powoduje, że ta jakość rośnie. Może też, można jakby tą samą jakby analogię zastosować do tego zakresu, nie? No i gdzieś tam pojawia się to AI z boku i jakby o tym trójkącie mówię po to, żeby powiedzieć, możesz albo z tą samą ilością ludzi w tym samym czasie dostarczyć więcej, albo dostarczyć to samo szybciej, albo zacząć rezygnować z ludzi. No i wy jakby trochę idziecie w ten ostatni...
Znaczy, mi się wydaje, że nie idzie, bo ja jestem sam ciekaw jakby twojego zdania przede wszystkim, bo ja na kodowaniu i na kodach to się znam na tyle dobrze, że wiem, że jest kod QR i kod kreskowy i to są najbardziej mi znane kody. No ty myślę, że możesz dać nam taki bardziej insight do tego, co się dzieje w tym temacie akurat.
Mhm. No, praca programistów jest dosyć specyficzna. Poza mocno regulowanymi branżami, takimi jak na przykład medyczna, gdzie ta taka dokumentacja projektowa, wszelkiego rodzaju testy na wielu poziomach są po prostu wymaganiem regulatora i tam musi być zawsze od linijki, no to większość projektów, w których brałem udział, jest trochę mniej od linijki. I zawsze są jakieś braki, zawsze jest poczucie, że można by coś było robić lepiej, albo lepiej raportować, albo mieć większą przewidywalność na koniec jakiegoś tam okresu, na koniec projektu, jaki jest jego efekt, tak? Mieć większą pewność w ten program, który robisz. To są często bardzo skomplikowane rzeczy. Pracują nad tym dziesiątki ludzi przez miesiące, a czasem lata. I to, co próbuję powiedzieć, to, że moja aktualna ekspozycja jakby na branży IT jest taka, że staramy się w ogólnie rozumianej branży IT dążyć do takiego fajnego kompromisu pomiędzy tym, co dostarczyliśmy, a czasem, jaki to zajmie.
Czyli ile nas to kosztowało.
Czyli ile nas to kosztowało, dokładnie. No i teraz dodając do równania AI, szczególnie AI w jakimś tam takim podejściu agentycznym, o czym pewnie zaraz, bo pewnie trzeba będzie to troszeczkę wyjaśnić, można w tym samym czasie z bardzo zbliżonymi zasobami, bo dochodzi ci tylko ten koszt AI-a, dostarczać lepsze rozwiązania. Z punktu widzenia użytkownika końcowego One mogą być takie same. To znaczy. No tak, użytkownik końcowy, klient, nie wiem, na przykład klient Google, o którym rozmawialiśmy chyba w odcinku pierwszym. Efekt może być ten sam. Możemy nie zauważyć żadnej różnicy, ale z perspektywy organizacji, która waży gdzieś tam te, no dosłownie, to wskaźniki kosztów, tak? Pieniądze włożone, zainwestowane w dostarczenie produktu, który ma zwiększać dochodowość firmy. Tam może być istotny wpływ przy takim podejściu, że nie rezygnujemy z ludzi, a dostarczamy jakby więcej albo lepiej tego samego, to może mieć jakby istotny wpływ na współczynnik ryzyka, który często jest dosyć wysoki, nawet w tych bardzo dużych organizacjach.
Ale poczekaj, czyli zacząłeś od tego, że przedstawiłeś efekt końcowy jako coś niezmiennego, bo są wymagania dotyczące projektu, który macie osiągnąć, no i nie sądzę, żebyście radośnie stwierdzili, może nie tak, nie sądzę, żeby firmy zajmujące się programowaniem stwierdziły, radośnie zrobimy wam coś jeszcze lepszego. Coś wy zamówiliście u nas dwa jabłka, a my zrobimy wam trzy.
Rozmnożymy je za tą samą cenę.
Za tą samą cenę, bo chcemy utrzymać zatrudnienie. Natomiast, jeżeli obronisz tą ilość, w sensie, jeżeli ta jakość, którą chcecie uzyskać, jest niezmienna, to czy dobrze rozumiem, że spokojnie dzięki AI-owi obecnie można dostarczyć to samo mniejszym zasobem ludzkim?
Albo szybciej.
Albo szybciej.
Albo szybciej.
Dobra. Czyli zamiast ten sam zespół, powiedzmy 10 programistów, no, nie napisze projektu w 3 miesiące, tylko w 2 miesiące.
Widziałem takie komunikaty marketingowe od firm zajmujących się dostarczaniem oprogramowania.
No, ale to bardzo...
Ale tak, da się to zrobić. Ja sam osobiście, tutaj ja, robiłem rzeczy, które troszeczkę wykraczają poza moje standardowe obowiązki, dostarczając je klientowi, i rzeczy, które są z grubsza, może nie bardzo trudne, ale bardziej trudne niż łatwe. I dostarczałem je dosyć szybko, z dużą pomocą modeli językowych, na przykład takich jak ChatGPT czy ten Copilot.
Tak? No, dobra, to ja mam teraz takie pytanie, bo to chyba sporo osób się nad tym zastanawia, no bo na początku krążyły mity, że ChatGPT sobie pisze ten kod, ale robi to tak, że w zasadzie bardziej opłaca się go napisać samemu, bo poprawianie go jest jeszcze bardziej upierdliwe niż zrobienie tego od zera. Czy ty bawiłeś się z kodem wygenerowanym przez GPT i jakie są w ogóle twoje wrażenia, jaki jest poziom tych kodów samej usługi?
Moment, przepraszam. Jakby zanim przejdziemy do jakości tego efektu, chciałem pracy ChatGPT. I to jest ewidentnie bardzo ważna rzecz, ale jakby, jeżeli pozwolisz, chciałbym dokończyć ten fragment o skrócenie ilości roboty. Ja podałem przykład tylko po to, żeby te liczby z trzech miesięcy w 2 miesiące, tylko po to, żeby było widać różnicę. Natomiast ty potwierdziłeś, że to jest w zasadzie zasadne oczekiwanie, tak? Że to są liczby, które są nieodległe prawdzie, czyli to nie jest z 12 miesięcy na 10 miesięcy, czyli to nie jest 20%. Mówimy o zcięciu czasu o 33 nawet procent, tak? Czyli gigantyczne oszczędności w czasie.
Pozwolę sobie w odpowiedzi zacytować swoją ulubioną bajkę, czyli Świat według Ludwiczka, w którym pada bardzo istotny zwrot wykorzystywany przeze mnie w wielu sytuacjach. Jeden rabin powie tak, a drugi powie nie. Dobra. To znaczy, to nie jest całkowicie wyciągnięte z podziemi oczekiwanie, że ten czas się skróci. Nawet w takich...
W taki drastyczny sposób.
Tak, w sensie skrócenie tego czasu o 1/3, o 1/5, to zaczyna się pojawiać, już się pojawiło wiele razy w materiałach sprzedażowych firm, które zajmują się dostarczaniem oprogramowania dla innych firm, które się mniej zajmują dostarczaniem oprogramowania. Tak to powiedzmy. Nie?
Jasne. No dobra.
Teraz jakby To jest jakby jedna strona medalu. Teraz druga strona medalu jest taka, to są materiały sprzedażowe. I zanim będziemy mieli jakieś sensowne dane z branży IT, które potwierdzają na wielu przykładach, tak jakbyśmy chcieli prowadzić, nie wiem, badania dotyczące na przykład tego, czy cukier szkodzi, zanim będziemy mieli próbkę, która potwierdzi i nie będzie w żaden sposób bajasowana tym, że my chcemy sprzedawać teraz tą większą prędkość naszych programistów wspieranych AI-em, to chwilę minie. Ja nie próbuję powiedzieć, że to nie jest prawda.
Mhm. Ale
ja tylko chcę zaznaczyć, że są przykłady, moim zdaniem trochę bardziej anegdotyczne niż utwierdzające nas w przekonaniu, że to skraca czas i z własnej doświadczeń mogę potwierdzić, że skraca to czas. Zanim dojdziemy do miejsca, w którym... Znaczy może inaczej, ja jeszcze nie pracowałem w takim settingu, w którym projekt od początku do końca jest prowadzony przy użyciu AI-a, bo to by bardzo wiele zmieniało. Wy raczej nie słyszeliście o takim trendzie, ale stawiam teraz tezę, nie przeze mnie wymyśloną, od poważnych ludzi z branży. AI-owi łatwiej jest przetestować aplikacje pisane przez AI-a. I teraz w tych dużych firmach, dużych korporacjach, które mają procesy trwające tygodnie, jeszcze wielu się znajdzie jakiś tam papierowy ślad dokumentów, od czasu do czasu trafi się jakiś pan albo jakaś pani, która jest wąskim gardłem w procesie i jest tam od 20 lat, to...
Pozdrawiamy dinozaury.
Tak, no nie, to jest rzeczywistość też w polskich urzędach, nie?
Mówiliśmy o tym.
Ja wiem, skąd wyprowadził ten ciosas.
We mnie polowan.
Ja ciebie widzę tam jako, wiesz, powiew dobrej zmiany, tak? Nie powiedzieć, no, nie powiem. Więc jakby w tych miejscach ta adaptacja będzie potrzebna, będzie wymuszana i ona będzie trwała. Ale zupełnie inna sytuacja by była, gdybyś miał stworzyć nowy produkt od zera, gdzie prowadzisz rekrutację już z zamysłem, że to będą ludzie, którzy będą używali AI, że ten AI ma być integralną częścią procesu dostarczania oprogramowania w jakichś tam cyklicznych warunkach, gdzie AI jest wykorzystywany do raportowania, gdzie w każdym możliwym miejscu jako dźwignię chcesz wprowadzać ten AI, nie? Ja wiem, że takie projekty już są. Jeszcze nie miałem przyjemności takich robić. Miejsce, w którym aktualnie świadczę usługi, raczej mnie do takiego miejsca prędzej czy później przeniesie. Nie? Mhm. Więc no będę miał te doświadczenia, ale na razie jeszcze ich nie mam.
Dobrze. Wiesz co, ale to już dla mnie, czy to jest różnica oszczędności rzędu 20, 30 czy 40%, nie jest już jakby szczególnie ważna. W zasadzie od 10% oszczędności czasu zaczyna się problem dla mnie, dla branży. I ty bardzo ładnie opowiadasz o tym, że można coś robić szybciej, można zrobić więcej i tak dalej, ale ilość projektów w branży jest ograniczona. Każdy będzie korzystać z AI-ów, więc to nie...
Wejść w słowo? Mhm. Z moich doświadczeń ilość pieniędzy w branży jest ograniczona. A to co innego. Jeżeli jesteś w stanie dostarczyć taniej, na przykład dlatego, że krócej.
Bardzo mi się podoba, jak w zasadzie nawet jeszcze lepiej dla mnie. Co jest droższe? Ludzie czy AI?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mogę ci odpowiedzieć anegdotycznie.
Ludwiczek?
Nie. Anegdotycznie mogę ci odpowiedzieć prawdziwym trendem, który się dzieje na amerykańskim rynku pracy. Są już oferty pracy dla programistów, które uwzględniają nie tylko stawkę godzinową, ale jako benefit pozapłacowy jest podawane i na przykład będziesz miał $200 na tokeny do użycia w AI. Mhm. Do użycia w ramach projektu.
No dobra.
W ogóle teraz pojawiają się oferty pracy, gdzie AI nie jest jakimś tam poboczną umiejętnością dodatkową, tylko jest wręcz preferowane i wymagane w twoim CV dobra znajomość AI i używania
to
tych narzędzi.
To jest fantastyczny temat na odcinek, tak. W jakich sposobach pomoże lub jakby je rozwinie, ale więc...
Te nasze odcinki to jest po prostu kopalnia pomysłów.
Tak, więc teraz podziwiam to, że nie chcesz udzielić odpowiedzi na to, że na pytanie, czy to przycina ilość roboty, ale jeżeli jest skończona ilość projektów i ty chcesz zrobić to taniej, to moim zdaniem pierwsze, co zaczniesz ciąć, to etaty.
Tak się może zdarzyć. Ja nie chcę powiedzieć, że nie, bo moja perspektywa, może dlatego, że jestem w branży, bardziej oscyluje wokół przerabiania tej nieprzerabialnej ilości rzeczy do zrobienia na świecie w różnych firmach. Mhm. Duże korporacje mają backlogi produktowe, które wykraczają poza perspektywę 5 lat. Duże firmy mają plany, nie wiem, w strategiach swoich uwzględniają jakby rozwój na następne 5 lat. I oczywiście może się tak zdarzyć, myślę, że to jest dosyć prawdopodobne, że będą cięcia w branży, jeżeli chodzi o zatrudnialność takich ludzi. Spodziewam się, że może być problem w szczególności wejść do branży nowym ludziom po studiach. No bo jednak na tych mniej... to też nie jest to takie oczywiste, no bo możesz powiedzieć, że skoro ilość pieniędzy jest ograniczona, czy ilość projektów jest ograniczona, no to zostają starzy wyjadacze, którzy doskonale wiedzą, co robią i wykorzystują do tego AI. Jak nie wykorzystują, to oni też gdzieś tam po drodze
wypadają. To jest,
nie?
Trochę zahaczasz o pytanie, które zamierzam ci zadać w pewnym momencie, to sobie do tego wrócimy i rozwiniemy, wiesz? Bo ja mam stricte w to, o czym mówisz, celowane pytanie.
No więc jakby wracając trochę z uporem maniaka. Poważnie podejrzewasz, że firmy, które mają w swojej strukturze zatrudnionych programistów, którzy stanowią istotną część kosztów działania tych firm, nie spróbują przyciąć ilości etatów?
Na pewno będą firmy, które przytną. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Może inaczej. Na pewno nas czeka pewnego rodzaju transformacja w branży. Związana z tym, że jest ten AI i można w niektórych przypadkach skrócić czas potrzebny do wykonania zadania o 10%, a w innych przypadkach o 50%. To jakby na pewno. I teraz ja nie mam pojęcia, w którą stronę ta transformacja może pójść. Jest bardzo wiele możliwości, wliczając w to takie jak na przykład specjalizacja, czyli istnienie firm produktowych, które mają swoje działy IT, one się decydują po prostu na to, żeby przestać mieć swoje działy IT, a firmy specjalizujące się w dostarczaniu oprogramowania zdobywają nowych klientów. I wtedy ten ciężar tej transformacji przechodzi na firmy dostarczające rozwiązania, a nie na firmy produktowe.
Niemniej jednak w obydwu pracują programiści.
Tak, no i tutaj...
Którzy mają mniej pracy?
No właśnie, ty cały czas jakby zaznaczasz to, że jest mniej tej pracy, nie? Bo tą pracę można wykonać szybciej, bo tą pracę można wykonać taniej.
W sensie, ale... pracę, którą wcześniej wykonywało 10 programistów, teraz wykona gdzieś między 5 a 8. To znaczy, że między 2 a 5 straci robotę.
To jest punkt widzenia. Ale możesz też powiedzieć, od czego zacząłem, że tych 10 programistów teraz może dostarczyć podobny produkt końcowy, ale tylko pozornie podobny, bo to będzie na przykład produkt końcowy, który będzie o 50% tańszy w rozwijaniu. Ze względu na to, że będzie, nie wiem, bardziej solidny, gdzieś tam pod maską, nie wchodząc w szczegóły. Lepiej otestowany, lepiej przemyślany, lepiej udokumentowany.
To jest, chciałbyś powiedzieć, że jest szansa, że lepszy jakościowo produkt wyprze słabszy jakościowo produkt.
Tańszy produkt.
Tak.
Wiem, do czego dążę.
Tymczasem większość ekonomii udowadnia, że jest dokładnie odwrotnie. Nie, no, jasne, tylko teraz pytanie, co to znaczy tańszy i droższy, bo ten droższy produkt o niezmienionej cenie, tak? Cena ci nie wzrasta.
To ja nie widzę w ogóle takiej możliwości, że dostarczasz wyższej półki produkt cenie niższego. No bo jeżeli zwiększysz jakość produktu, bo mówisz, jest bardziej dopracowany, jest mniej ład do zrobienia, a nie ma nawet, ja nie widzę rzeczywistości, gdzie cena tego produktu, tudzież usługi, nie idzie w górę razem z tym.
I zanim jakby skomentujesz to, chciałbym, żebyś powiedział, czy widzisz takie zachowanie firmy, która stwierdza, wcześniej była to praca dla trzech naszych programistów, i osiągnęliśmy zadowalający klienta poziom jakości. I czy ty znasz firmę, niekoniecznie firma, w której pracujesz, ale żeby tutaj cię nie dociskać, ale jakby w innych też firmach, których tam znasz z branży i tak dalej, że firma stwierdza, no okej, okay. A może jeszcze inaczej. Czy twierdzisz, że wszystkie firmy z branży podejmą tą samą, następująco brzmiącą decyzję? Wcześniej zajmowało nam to trzech programistów przez 3 miesiące, więc teraz też zrobimy to 3 programistami przez 3 miesiące, ale podciągniemy poziom jakości i stabilności produktu powyżej wymaganego przez klienta. Po to, żeby utrzymać ten sam poziom zatrudnienia.
No nie, tak to nie zrobi raczej żadna firma.
Okej.
Okay. Nie, no dzięki. Nie dajmy się zwariować, nie? Może, żeby jeszcze tam dorzucić trochę benzyny do ogniska, to taką anegdotę słyszałem w trakcie szkolenia związanego z AI i pracą programisty. O pewnej firmie, no takie, to jest jakiś tam faktyczny news branżowy, anegdota branżowa, tam chyba sprzed miesiąca. O firmie, która postanowiła, że rozwiąże swoje obecne problemy związane z zbyt wolnym tempem dostarczania. No i jakby zainwestowała dosyć grubo w AI. Ja nie będę mówił, które to AI, ale powiem, że było dosyć solidnym wyborem, jeżeli chodzi o obecne trendy technologiczne. No i po jakimś tam okresie próbnym stwierdzili, że nie do końca im to gra. No bo jednak to, co modele robią, to przewidują, robią predykcje, no i aktualny trend dostarczania programowania uwzględnia taki model, który się nazywa human in the loop. Czyli z grubsza może i ten AI zakodzi za mnie, ale to ja jestem odpowiedzialny za to, co i jak zakodzi. Tak w dużym skrócie.
To jest niesamowite. To, co powiedziałeś, w ogóle było polskim zdaniem. Może ten AI zakodzi za mnie, ale ja jestem odpowiedzialny za to, co zakodzi. No, bomba.
Nie, no tak, no jakby nie...
Ja nie zrozumiałem. Mam nadzieję po prostu, że odbiorcy.
Zawsze jest ktoś, kto musi wpisać prompt odpowiednio.
I musi grzebnąć, żeby... że to jest w porządku, tak?
Tak, to musi być ktoś, kto też ma wiedzę, kto potrafi to zweryfikować. To jest częścią wielu opracowań o odpowiedzialnym użyciu AI i akurat tutaj nie wyobrażam sobie, żeby duże korporacje, nie wiem, banki, instytucje finansowe, żeby sobie mogły w ogóle pozwolić na to. Wiem, że w niektórych obszarach w obecnym momencie prawo na to nie pozwala. Oczywiście prawo nie uwzględnia, czy odpowiedzialnych musi być 100 osób po drodze,
czy
tak,
jedna.
Czy jedna, ale ktoś jednak musi być. Mhm. No i teraz ta anegdota, o której jeszcze przed chwilą mówiłem, ona się kończy w ten sposób, że ta firma podobno zrezygnowała z tego AI, bo uznała, że koszty są zbyt duże wykorzystywania tych tokenów, tych dosyć dużych zespołach, które mieli. I rozwiązała swój sposób, problem w taki sposób, że zatrudniła 2 senior programistów. Ja nie twierdzę, że to jest trend, tak, że będziemy teraz robili fikołka w drugą stronę w całej branży, ale coś takiego się faktycznie wydarzyło, nie?
według mnie ciekawe.
Bardzo, bardzo. I teraz tak, w związku z tym, że myślę, że zapanował konsensus, że na pewno będą zmiany, które pozwolą zaoszczędzić ilość pracy, a przez co zaoszczędzić poziom zatrudnienia w firmach. Na razie nie wchodźmy w tą ilość tej zaoszczędzonej pracy i no niestety w jakość stworzonego produktu, bo nie, wydaje mi się, że nie chcemy dotrzeć do programistów, tylko jakby do ludzi, którzy patrzą na tę branżę z boku, do ludzi, którzy są programistami, zaczynają swoją karierę w programowaniu, którzy albo mają oni, dzieci.
Albo oni myślą.
Albo oni myślą, albo ich dzieci myślą o karierze w programowaniu. To patrząc w taką kryształową kulę, nie? I zdając sobie sprawę, że jesteś tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem. Czego byś podsumowując, co byś wskazywał jako najbardziej zagrożone fragmenty twojego zawodu? Nie? W sensie jakby, co pójdzie pod nóż jako pierwsze i najbardziej?
Całościowo z branży IT.
Programistycznej.
Programistycznej. Z pełnym szacunkiem do nich i nie ujmując im żadnych kompetencji, ale wydaje mi się, że najbardziej na tą chwilę mają przekichane programiści frontendu, czyli ludzie odpowiedzialni za to, jak wyglądają na przykład strony internetowe, ale nie tylko za to, jak wyglądają.
Trochę UX się też troszeczkę tak podciągasz.
Interfejs użytkownika.
Tak. Nie mówię, że oni nie będą potrzebni, ale jakby to ładnie powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o wpływ wykorzystania IT w branży, to najbardziej typowe przypadki...
Co powiedziałem?
IT. Doskonale.
Brawo, Grzegorz, pożytułeś Michała.
Jeśli chodzi o, ogólnie jakby o wpływ AI w branży, jakbym miał spojrzeć tą kryształową kulę, to bym powiedział, że najbardziej przekichane, tak jak wszędzie indziej, będą miały najbardziej takie standardowe, typowe przypadki. Czyli jeśli by gdzieś była taka technologia, w której powiedzmy 80%, tak dosłownie z palcem na wiatr, 80% pracy jest dosyć powtarzalna z projektu na projekt. Bo na przykład każdy projekt to single page web application, czyli aplikacja webowa, którą przeciętny człowiek nazwałby stroną. Można sobie po niej poklikać, są animacje, możemy się tam dowiedzieć, nie wiem, czegoś o firmie, zrobić coś, jakieś wyszukiwanie, ale nic tam nadmiar skomplikowanego, tak? To jest produkt wizytówka, tak? To, co obecnie w dużej mierze stoi na przykład na WordPressie. Ta część, ona nie jest skomplikowana technicznie. Potrafi być, ale większość z niej po prostu nie jest. I są już dzisiaj aplikacje, które wykorzystują AI pod spodem, służące do generowania takich stron wizytówek. Robią to już podobno całkiem nieźle. Trzeba zaznaczyć, że to jest względnie nowe, więc jest słabo sprawdzone w boju i w ciągu ostatniego miesiąca, nie powiem dokładnie kiedy, ale jedna z dosyć dużych aplikacji tego typu też tam padła ofiarą jakiegoś ataku hakerskiego i to nie był WordPress, tak, ale jedna z tych, które tworzą
tym razem,
tak, które tworzą taki content dosyć standardowy, nie? No i ludzie, którzy się tym zajmowali, nie będzie ich aż tyle potrzebnych, na pewno. To nie jest ten skomplikowany program, który jest częścią wielkiej konstelacji programów w firmie, która zatrudnia tysiące osób i
nie wiem, operujemy na wrażliwych danych.
To jest przedstawiona treść o stronie, tak. O filmie.
No i to, i ci ludzie, wydaje mi się...
Pytania, bo powoli musimy galopować już do brzegu. Jedno w zasadzie zadałem. Ja przepraszam, że się tak brutalnie przerywam. Ja bym tu mógł w ogóle siedzieć 2 godziny i o tym gadać, natomiast jest to wysoce niewskazane w tym wypadku. No to pierwsze już zadałem, czyli ten kod, który pluje nam ChatGPT. Czy się bawiłeś i co w ogóle o nim sądzisz, czy coś z tego można ulepić?
Konkretnie ChatGPT, czy...
Nie, w zasadzie...
Tak, bawiłem się, tak można wykorzystać. Są lepsze i gorsze sposoby na robienie tego. Mając na uwadze, że nie każdy jest programistą, to powiedzmy, w sensie podzielmy sobie na chwilę na dwie kategorie, one są dosyć luźne, bo mamy te jakby przeglądarkowe wersje modeli językowych, takie jak na przykład ChatGPT, gdzie wchodzimy na stronę i możemy mu tam powiedzieć, oprogramuj mi coś, tak? No i w podobnej formie występuje parę innych programów. No i jest jeszcze ten model, sposób działania agentyczny, o którym mówiłem, który jest delikatnie bardziej skomplikowany, ale nie aż tak, żeby się tego nie dało powiedzieć prostym językiem. Różnica jest taka, że... zacznijmy od podobieństw. W obu podejściach o cokolwiek nie pytam, jest przekazywane do dużego modelu językowego, który jest... może być na przykład dostarczany przez OpenAI, jak w przypadku ChatGPT. Oni tam mają te kilka modeli, jak ktoś kiedyś klikał sobie może z ciekawości, żeby zobaczyć, czy tam GPT-4, czy 4,5, no to są te modele. I oba te podejście korzystają z tych samych modeli. I teraz dosyć hot na rynku i tym właściwym sposobem pracy dla programistów w obecnej chwili i czasie, tak? Jest ten model, podejście takie agentyczne. Ono ma bardzo dużo zalet względem takiego, w porównaniu do takiego przeglądarkowego. Czym to się różni? Jeśli chciałbym zakodować stronę internetową. Chcę zakodować stronę internetową, ja nic nie wiem o programowaniu. Chciałbym zakodować stronę internetową. Chciałbym, żeby na tej stronie było moje imię i nazwisko, nie wiem, mapka z dojazdem do mnie do domu. Do mnie, do firmy. Nie wiem, jakiś ładny baner.
Ładny landing po prostu.
Tak, może piosenka, którą kiedyś lubiłem, żeby się w tle odpalała, jak ktoś odwiedza moją stronę, bo jestem królem kiczu, nie? No to mogę wpisać coś takiego do czata GPT w tej wersji przeglądarkowej i on prawie na pewno to zrobi. W jakiejś tam formie. Może nie na zasadzie takiej, że mi to, wiesz, stronę uruchomi i tak dalej, no ale jeśli wiem cokolwiek więcej ponad to, no to przy rozmawianiu z takim czatem GPT będę mógł sobie postawić coś u siebie na komputerze lokalnie, co będzie działało jako ten serwer lokalny, tam sobie w tej ten kod jakoś tam odpalić, czat powie mi, jak to zrobić. Naprawdę wystarczy taka bardzo fundamentalna wiedza programistyczna, żeby z tego skorzystać i zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś, nie? I to prawie na pewno będzie działało. Już przeszło rok temu, już była jakby mowa o tym, że te modele... Porzucam ten temat, bo to się też troszeczkę dezaktualizuje. I teraz tak, w tym podejściu agentycznym jaka jest ta największa różnica? Ponieważ ty tak naprawdę instalujesz taką aplikację, która jest wraperem do wykorzystania tego modelu. Czyli różnica jest taka, że nie gadasz przez przeglądarkę, tylko tam, nie wiem, gadasz sobie w terminalu albo w jakimś tam dedykowanym programie. Ale ważne jest to, że przeglądarka łączy cię tam z tym serwerem i wysyła, a ta aplikacja u ciebie nie jest przeglądarką. Jest gdzieś tam w tym twoim systemie plików i możesz na przykład kacić dostęp.
Czyli mówimy bardziej o zastosowaniu lokalnym.
Tak. To w sensie to jest to podejście takie bardziej agentyczne. I teraz to, co... Możemy to też jakby nazwać lokalnym, bo tam, żeby to było agentyczne, to trzeba było coś tam jeszcze dodać, a chciałbym powoli kończyć. Możesz dać jej dostęp do plików. możesz dać jej dostęp do programów. W tym podejściu agentycznym, jeśli chcesz dowiedzieć się, inaczej, wracając jakby do tej strony, jeśli chcesz taką stronę zbudować w tym podejściu agentycznym, to różnica w działaniu tego programu będzie taka, że no tak, po pierwsze może ci ten kod napisać, po drugie już ci go zapiszę do plików. To już nie jest w przeglądarce, nie musisz tam robić copy-paste, a to bardzo trudne, wiemy, bo wszyscy robimy wiele copy-paste'ów dziennie i to by było tyle mniej. On może, ten czat, ten agent, który używa tego czata, może uruchomić ten kod, jeśli mu na to pozwolisz. On może przetestować ten kod, jeśli mu na to pozwolisz, a jeśli byś chciał, żeby dla tej twojej nowej strony, żeby on ją uruchomił i zrobił ci screenshota i pokazał ci screenshota, dlatego, bo naprawdę jesteś leniwą bułą i nie chce dzisiaj tego uruchamiać, żeby zobaczyć, czy jest ładne, to też ci to zrobi.
Czy to jest takie bardziej kompleksowe rozwiązanie, wygodniejsze?
I jak to będzie wpływać na zatrudnienie?
No, wszystko to, o czym mówiłem, uwzględnia raczej to podejście agentyczne. Tam można zrobić naprawdę fajne rzeczy i według mnie takim game changerem jest to, jeśli ten agent, ta aplikacja wrapująca tego modela, ten model, jeśli ten agent jest w stanie uruchomić kod, który napisał, to jest ten game changer, bo jeśli jesteś w stanie go uruchomić, to jesteś w stanie też na przykład uruchomić testy. No to ktoś musi te testy napisać, tak? Nie.
Czyli to są kolejne godziny pracy, które takie rozwiązanie oszczędza.
To są te same godziny pracy, które i tak byś musiał włożyć.
No ale robi za ciebie agent.
Robi je za ciebie agent.
Czyli to są godziny pracy, które oszczędziłeś.
No, okej, okay, tak. Potato, ale tak.
No dobra, to...
Wszystko to, o czym mówimy jakby do tej pory, wpływ na branżę i tak dalej, to już jakby uwzględnia tą wiedzę, że to można zrobić, że można uruchomić ten kod i teraz tam nie ma żadnej magii, nie? To nie chodzi jakby o to, że teraz ten agent, to on tam sobie sam robi, tak? Agent komunikuje się z modelem. Cały kod, który jest pisany w tym podejściu agentycznym, jest de facto pisany przez model. To, co agent robi, to agent jest taką warstwą integracji pomiędzy twoim komputerem, być może programami, jest środowiskiem uruchomieniowym dla tego kodu i daje jakby tę możliwość automatycznej ingerencji uruchomienia czegoś. Nie?
To ma wpływ tylko i wyłącznie na ludzi związanych z UX-em, czy też na testerów oprogramowania?
To ma wpływ na całą branżę, definitywnie. Ale jeżeli pytałeś się, jeśli dobrze...
Po zaworach?
Kto będzie miał jakby najciężej, to wydaje mi się, że ten koncepcyjnie najmniej skomplikowany fragment IT, przepraszam wszystkich frontendowców, że tak mówię, to jest duża część tego frontendu. Pracowałem też z ludźmi, którzy byli naprawdę dobrymi frontendowcami, którzy zajmowali się nie tylko stworzeniem, nie wiem, strony wizytówki, ale skomplikowanych interfejsów, nie wiem, wyszukiwanie, sortowanie, nie wiem, mapki, cudawianki, nie? Brak przykładów w głowie, który można było poruszać, ale to były już jakby z deka bardziej skomplikowane rzeczy, bo były funkcjonalne. Wymagały tej interakcji.
To jest to generalnie troszeczkę to, co my powtarzamy za każdym razem. Jeśli jesteś fachowcem i specjalistą w jakiejś dziedzinie, to tutaj raczej ja bym się nie martwił nigdy.
Ale jeżeli chcesz wejść w tą branżę, no to masz to inne. Ciężko? Czy możesz się z tym zgodzić, czy nie?
Ciężej może.
Znaczy, tutaj to ja w ogóle bym się doszukiwał problemu. Mam nadzieję, że moja szklana kula ma zakłócenia, może jej się kończą impulsy, ale tutaj bym szukał problemu. Nie tylko wydaje mi się, że to może być trudniejsze, znaczy akurat to wiem, jest trudniej wejść do branży, nie? Jeżeli chodzi o trendy, ilu jest potrzebnych programistów w całej branży, to tak co jakiś czas te komunikaty się zmieniają na naprawdę te przeciwstawne bieguny.
Okay.
Przechodzimy od nie będzie potrzeba programistów, bo wprowadzamy AI, a za chwilę potrzebujemy więcej programistów, bo wprowadzamy AI. I to nie jest wcale tak głupie, no bo z jednej strony jakby poruszyliśmy ten aspekt, skoro firmy chcą dostarczać i mogą dostarczać taniej i mogą rezygnować
tak, to mogą obsłużyć więcej klientów, absolutnie.
Ale no, to nawet nie o to chodzi. Chodzi też jakby o to, że jest cała masa tych firm, które nie są gotowe technologicznie na to, żeby móc dzisiaj wykorzystać dźwignię tego AI w tych takich prawdziwych operacjach. Czyli masz tak, nie wiem, duże produkty, duże banki i tak dalej, tak? I ty chciałbyś, żeby cały proces korzystał z tej dźwigni, tego, że nie wszystko musisz robić ręcznie, nie? To jest taka automatyzacja plus.
Mhm.
No i okazuje się, że nie wszędzie się da. Już teraz. I trzeba zrobić tą transformację jakby ekspozycji danych w odpowiedni sposób, systematyzowania procesów i tak dalej. I to jest praca dla programistów. No i nagle się okazuje, że potrzebujesz więcej programistów, pewnie po to, żeby kiedyś potrzebować mniej programistów.
Jasne.
Ale na razie potrzebujesz ich więcej, nie?
Przepraszam.
Jeszcze mam jedną, bo przypomniało mi się. Jest jedna taka freelancowa robota związana z branżą IT, która prawdopodobnie przestanie istnieć.
Mhm.
W tej erze przed AI-em mieliśmy freelancerów, którzy zajmowali się skrajpowaniem stron. O co w tym chodzi? Internet duży, danych dużo, w różnych miejscach. I jeśli ty chciałbyś ze strony produktowej, albo nie wiem, z jakiejś Wikipedii, albo z wszystkich dostępnych możliwych źródeł, szukasz informacji na temat kogoś. Na przykład chcesz sobie stworzyć, nie wiem, bazę klientów, zajmujesz się tworzeniem sprzętu do reprodukcji, kujesz miecze w domu, nie? I chcesz, szukasz klientów, do których mógłbyś się odezwać, żeby im powiedzieć, ej, jakbyś chciał kupić miecz, to ja robię, nie?
Ludzki webcrawler.
Tak. No i teraz jakby skrajpowanie to jest jakby przechodzenie przez konkretne tam strony i ściąganie tych danych i jakaś tam systematyzacja tego, nie? Dzisiaj da się to zrobić przy użyciu prompta. Co więcej, jeśli nie potrzebujesz tego w naprawdę dużych wolumenach, tylko na przykład na swój użytek, bo jesteś takim kowalem i chciałbyś po prostu z danego forum wyciągnąć osoby, które, nie wiem, są tam na przykład dłużej niż 2 lata.
I mają zapotrzebowanie na miecz.
Ale jeszcze nie napisały, kupię miecz, nie?
Ale jest szansa, że będą chciały miecz.
No, tak, określam swoje kryteria tego, że będzie szansa, że będą chciały miecz. Są na forum i jeszcze nie napisały, kupię miecz, nie?
Mhm.
No to już można zrobić naprawdę prosto w AI-u. Nawet przy użyciu przeglądarki. Bo z tego, co widziałem, chyba te nowsze modele ChatGPT, jeśli kłamie, to przepraszam.
Mają dostęp do forów, deep searchem i treści na forach.
Tak. Ale w ogóle do prompta można teraz już dodać tak. Używając trybu agenta, otwórz przeglądarkę, wejdź na stronę twardemiecze.pl i znajdź mi tam dane, nie? To się wytnie.
Nie? To mówię realne.
Ja ci powiem więcej.
To, że się powie udostępne.
Właśnie powiedziałeś naszego shorta.
Tego się obawiałem. Można to zrobić, nie? I faktycznie w twojej przeglądarce w sesji czata GPT odpali się przeglądarka i zacznie mielić. I na końcu wypluje ci jakieś dane. I teraz, jeśli potrzebujesz tego na swój użytek, faktycznie chcesz, nie wiem, odsiać 200 osób, nie? To dajesz jakby kryteria, stronę i działa. Dobra. Działa.
To ja spróbuję podsumować naszą rozmowę.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Dosłownie jedno i to nie będzie
długie. No, będzie musiał odpowiedzieć tak, nie.
To trochę będzie, nie, to będzie pytanie, na które nie będziesz bardzo chciał odpowiedzieć, natomiast nie mamy czasu, więc podaruj mu sobie taniec i po prostu na nie odpowiedz. W jakim zespole ty preferowałbyś pracować? tak jak pracujesz obecnie, czyli jest menadżer, seniorzy, juniorzy? Czy wolałbyś w okrojonym składzie mieć 5 porządnych seniorów, którzy świetnie radzą sobie z AI?
Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Stawiasz to wybór Zofii niemalże, bo coś, co chciałem to sobie jakby przy poprzednim pytaniu dodać, tylko gdzieś tam umkło przy tym forum z mieczami. Trochę się cofnę i trochę też odpowiadam tutaj. Mamy, jeżeli chodzi o wejście do branży, powiedziałem, że ja bym tutaj szukał problemu, ale problem oprócz tego, że jest trudniej wejść do branży, łatwiej jest robić trudniejsze rzeczy, trudniej jest wejść do branży, łatwiej jest, wszystkim jest łatwiej robić trudniejsze rzeczy, nie? Tam jest jakiś problem systemowy, który się może pojawić. No bo jeśli trudno jest wejść tym juniorom, a seniorzy osiągną większe seniority, pójdą na emerytury albo po prostu, nie wiem, zmienią zainteresowania, to w którymś momencie zaczyna się pojawiać taka luka, no podobnie jak u nas z naszym systemem emerytalnym, nie?
Dobra, ale poczekaj, to ja rozumiem, Masz dwie oferty zajęcia się projektem.
Masz ten jeden model taki, jak mówiłem, i drugi model to ten drugi, który mówiłem.
Nic innego się nie różni. Te same pieniądze i tak dalej.
Stajesz przed i nie masz trzeciej opcji gdzieś tam bokiem.
Do którego
ten
idziesz?
Zespół albo ten zespół.
Zespół z seniorami i juniorami, czy zespół z seniorami i z AI-em?
Ty wiesz, że nie wiem? Poważnie nie wiem. Po jednej stronie obietnica wielkiej produktywności, większych wyzwań.
Nie. Uprośćmy temat. Model seniorzy i AI działa. Zostało udowodnione, oni są wydajni, oni są tak samo dobrzy. Ja śmielę.
Że on nie działa.
To jest najlepsze. Ty wiesz, że on działa.
Czuję podskórnie. Niepotwierdzony, wypadałoby sprawdzić, ale czuję podskórnie, że on może działać. No, nie widzę powodu, dla którego miałby nie.
Ale już to warunkach. Twoja niechęć do udzielania wyboru jest dla mnie również odpowiedzią. I to powiem ci jaką? Finansową.
No, powiedziałeś, że nic się nie zmienia, więc tego aspektu nie poruszam.
Nie, bo ponieważ w obydwu przypadkach jest ta sama kasa i w jednym przypadku mamy seniorów w takiej samej ilości, jak w tamtym przypadku z AI-em, tylko że w przypadku jednym nie płacę za juniorów, a w drugim płacę za AI. Teraz pytanie, czy AI jest mniej warte niż juniorzy? Podejrzewam, że jest. W sensie mniej kosztowne, o to mi chodzi, że mniej za nie zapłacę.
No, tutaj ustawiamy jakby jako stałe rzeczy, które mogą być zmienne.
Tak.
Bo może być tak, że
jeżeli tak,
to nie jest jakby scenariusz całkowicie nieprawdopodobny, że wejście do branży będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek, tylko jako junior będziesz w stanie zarobić znacznie mniej. Mhm.
I to jest ciekawe. Ja muszę podsumować ten odcinek.
Podsumuj nas pięknie.
Czuję
potrzebę.
To jest fantastyczne i bardzo, bardzo intrygujące i ciekawe, ale chciałbym to zamknąć w jakimś rozsądnym czasie. Więc są takie fragmenty twojej branży, które są bardziej zagrożone od innych. Całe obszary, czyli na przykład UI jest bardziej zagrożone niż bardzo skomplikowane obszary danych.
W tym punkcie w czasie.
Tak. I to jest następne podsumowanie. Możliwe jest to, że będą bardzo duże fluktuacje czasowe, że teraz już jest mniej programistów potrzebnych do wykonywania tych samych zadań, ale zatrudnienie póki co nie maleje, dlatego że po prostu że to AI jest jeszcze w takiej górce, że wymaga wdrożenia i jest jakby w tak dużo firm, że to się rozchodzi. Jakby nadal jest to utrzymywane obciążenie, ale generalnie jak miałbyś powiedzieć, czy ilość pracy lub wynagrodzeń będzie stała, to raczej powiedziałbyś, że na pewno się coś zmieni. I dużo wskazuje na to, że będzie mniej pracy dla programistów, jeżeli rynek nie zareaguje z większą chłonnością na jeszcze więcej zleceń. W sensie, wow, możemy robić więcej. Więc generalnie jest, jeżeli rynek nie zareaguje narzucaniem większej ilości zleceń, to spadnie ilość zatrudnienia.
To jest od początku twoja prognoza, to ostatnie.
Tak. Pytanie, czy to jest prawdopodobne?
Tak. No, wszystko jest prawdopodobne.
Dobra. Podsumowując, jakby bardzo dziękuję za to, że tak ciekawie opowiadałeś o tych rzeczach i że otworzyłeś mi osobiście jakby postrzeganie całej tej branży, która jest wielka i skomplikowana. Tak podejrzewałem, teraz
no, to jest tak jeszcze niespodzianek dla nas, przynajmniej dla ciebie trochę mniej już.
Tak.
No to co?
Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że są trzy kamery. Za wysłuchanie tego odcinka. Mówił do was Michał Gołkowski, nasz dzisiejszy gość. Mówiłem do was ja, Grzegorz Sobutka.
I ja, Kamil Staruch.
A to byli Iconics. Dzięki.